Mówi Paryż, Radio France International. Jest środa, 24 września. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego.
Wiadomość.
Japonia ma nowego premiera. Został nim 68-letni konserwatysta Taro Aso, były mistrz gry w Baltrop i były handlarz diamentami. Korea Północna zdjęła pieczęcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i wyrzuca międzynarodowych obserwatorów. Chiny i Wenezuela zacieśniają współpracę w dziedzinie energetyki. Finlandia nadal w szoku po wczorajszej strzelaninie w szkole, w wyniku której zginęło 9 uczniów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Fabian. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo magazyn literacki, dziś przygotowany przez Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, magazyn turystyczny Sylwii Gibbs oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a oto wiadomości. Parlament japoński wybrał nowego premiera, został nim 68-letni konserwatysta, były minister spraw zagranicznych Taro Aso, który zastąpi na tym stanowisku Yasuo Fukudę, pełniącego funkcję szefa rządu przez ostatni rok. Fukuda, polityk mający wyjątkowo małą popularność wśród Japończyków, podał się do dymisji 1 września. Taro Aso cieszy się dużym szacunkiem i poparciem swych rodaków. W czasie głosowania w parlamencie uzyskał on 337 głosów, podczas gdy szef opozycji Ishiro Ozawa tylko 117. Senat zatwierdził ten wybór własnym głosowaniem, w którym 125 senatorów opowiedziało się za, a 108 przeciwko. Taro Aso jest postacią barwną, mającą za sobą nietypową jak na polityka karierę. Był mistrzem gry w Baltrop i handlarzem diamentami. Wyborcy liczą na jego autorytet i energię, których to cech pozbawiony był jego poprzednik. Aso cieszy się poparciem ludzi w sile wieku, między innymi dlatego, że potrafi docenić znaczenie ich doświadczenia dla gospodarki kraju. Opowiada się on za utrzymaniem przymierza ze Stanami Zjednoczonymi, za wzmocnieniem japońskiej armii i zajęciem zdecydowanej pozycji wobec Chin, chociaż przyznaje, że w interesie zarówno Tokio, jak i Pekinu leży wspólne bogacenie się. W kwestiach ekonomicznych jest antyliberałem, ale zapewnia, że stawia sobie za cel uczynienie z Japonii kraju silnego i pełnego entuzjazmu. Studiował w Stanach Zjednoczonych i w Londynie. W jego rządzie zasiądzie kilku nacjonalistów. Najmłodszym ministrem będzie Yuko Obushi, ma zaledwie 34 lata. Na 17 ministrów dwóch będzie płci żeńskiej. Z poprzedniej ekipy pozostanie na swym stanowisku minister ekonomii Kaoru Yosano. Prezydent Bush pogratulował Taro Aso nominacji i zapewnił go o solidności amerykańsko-japońskiego przymierza. Tu Paryż, Radio France International. 20 osób, w tym 12 policjantów, zostało zabitych przez nieznanych sprawców w czasie strzelaniny w wiosce leżącej na północny wschód od Bagdadu. Policjanci zostali zabici w czasie, kiedy wsiadali do samochodów w wiosce kontrolowanej przez siły zbliżone do Al-Kaidy. Żaden z członków konwoju nie przeżył. Korea Północna zdjęła pieczęcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w swoim głównym kompleksie nuklearnym w Yongbyon i nakazała opuszczenie terenu międzynarodowym obserwatorom. Anna Rzeczycka.
Wiadomość podała rzeczniczka agencji Melissa Fleming na marginesie posiedzenia Rady 35 gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Według posiadanych przez nią informacji, Pchenjan zamierza ponownie wprowadzić do kompleksu materiał nuklearny już w przyszłym tygodniu. Zakład przetwarzania w Yongbyon, do którego inspektorzy wiedeńskiej agencji nie mają już wstępu, jest najważniejszym miejscem w kompleksie nuklearnym, ponieważ to tu wytwarza się pluton potrzebny do ewentualnej produkcji bomby atomowej. Kompleks w Yongbyon, znajdujący się w odległości 96 km na północ od stolicy, jest centralnym elementem północno-koreańskiego wojskowego programu nuklearnego. Na jego terenie znajduje się reaktor o sile 5 MW produkcji sowieckiej. Dwa inne reaktory o większej mocy są w budowie. Według amerykańskiego wywiadu CIA, przed zamknięciem kompleksu w lipcu 2007 roku, Korea Północna wyprodukowała tam wystarczająco dużo plutonu, by sporządzić pół tuzina bomb. W końcu zeszłego roku, w wyniku wielostronnych rokowań prowadzonych od 2003 roku w Pekinie, Pchenjan zgodził się na demontaż ośrodka w Yongbyon i sporządzenie raportu na temat swojego programu atomowego. w zamian za pomoc finansową i gospodarczą oraz usunięcie Korei Północnej z amerykańskiej listy sponsorów terroryzmu. Stany Zjednoczone domagały się jednak od Pchenjanu wcześniejszego zaakceptowania pełnego mechanizmu kontroli z niezapowiadanymi wizytami w Yongbyon włącznie. Wobec ociągania się Korei Północnej USA odłożyły decyzję o usunięciu jej z listy państw sponsorów terroryzmu. Po dzisiejszej decyzji Pchenjanu o ograniczeniu współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Stany Zjednoczone żądają jej cofnięcia i przestrzegają Koreę Północną przed jeszcze większą izolacją.
Chiny i Wenezuela podpisały w Pekinie porozumienia w dziedzinie energetyki, na mocy których ta druga w 2009 roku będzie eksportować do azjatyckiego giganta 500 000 baryłek ropy naftowej dziennie. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez rozpoczął we wtorek 3-dniową wizytę w Chinach. Prezydenci obu państw podpisali również umowy dotyczące budowy rafinerii i 4 tankowców oraz podwojenia wspólnych funduszy inwestycyjnych utworzonych 2 lata temu. W czwartek lub piątek istnieją tu różnice w deklaracjach Kremla i Chaveza. Prezydent Wenezueli ma się spotkać z prezydentem Rosji Dmitrim Miedwiediewem. Tu Paryż, Radio France Internationale. W Indiach wybuchły zamieszki wywołane przez dziesiątki tysięcy ofiar powodzi, oczekujących na dystrybucję żywności. W wielu regionach kraju wieśniacy zablokowali drogi i rozkradli magazyny, w których gromadzona była żywność pochodząca z pomocy humanitarnej. Co najmniej 8 osób zostało rannych. 2 członków francuskiej organizacji pozarządowej Lekarze Świata porwanych zostało w Etiopii w czasie pełnienia misji humanitarnej. Porwanymi byli najprawdopodobniej Holender i Japonka. Zajście miało miejsce w regionie regularnie odwiedzanym przez tę organizację. Jej członkowie działają tam bez wojskowej obstawy, aby podkreślić neutralny charakter ich interwencji. Sudan potwierdził, że wszyscy zakładnicy porwani 5 dni temu w południowo-zachodnim Egipcie pozostają przy życiu i trwają negocjacje z porywaczami. Rząd sudański zapewnia, że jego celem jest doprowadzenie do jak najszybszego i bezpiecznego uwolnienia zakładników. Finowie pozostają dzisiaj w stanie szoku i oburzenia. Nie mogą pojąć, jak to się stało, że 22-letni uczeń szkoły zawodowej w Kauhajoki zastrzelił 9 swych kolegów z tej samej szkoły i 1 z nauczycieli. Anna Rzeczycka.
Młody sprawca tragedii, Mati Juhani Saari, po zabiciu 10 osób strzelił sobie w głowę i zmarł w momencie, kiedy w szkole pojawiło się pogotowie ratunkowe. Okazało się, że miał przy sobie pistolet kalibru 22, wiele nabojów, a także dużą torbę zawierającą łatwopalne ciecze. Policja podała, że wszystkie ofiary pochodziły z regionu Kauhajoki, a fińska prasa cytuje dzisiaj bliskich znajomych zabójcy, którzy zastanawiali się od dłuższego czasu, czy nie należy poinformować władz o jego dziwnym zachowaniu i gnębiącej go depresji. Mati Juhani Saari wielokrotnie opowiadał im o swej nienawiści do ludzi i zwierzał się ze swych samobójczych zamiarów. Masakrę zaplanował już dawno, jak wynika z dokumentu znalezionego w jego pokoju, prawdopodobnie już w 2002 roku. Podobnie jak Paka Erik Auvinen, sprawca zeszłorocznej rzezi w liceum w Jokela koło Helsinek, Mati Saari był zafascynowany bronią palną. Uczęszczał do klubu strzelniczego i umieszczał na internecie nagrania wideo. Na jednym z nich zapowiedział zresztą swój morderczy i desperacki gest. Premier Finlandii Matti Vanhanen, który ogłosił w środę żałobę narodową, obwieścił, że wszczęto śledztwo, by ustalić, dlaczego policja, która w poniedziałek przesłuchiwała przyszłego mordercę, pozwoliła mu spokojnie odejść. Szef fińskiego rządu zapowiedział także zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni palnej. Finlandia ma także dostosować się do dyrektywy europejskiej i podnieść wiek potencjalnego właściciela broni palnej z 15 do 18 lat.
Tu Paryż, Radio France Internationale. Rosja w odpowiedzi na krytyki Waszyngtonu anulowała spotkanie grupy 6 przewidziane na czwartek przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja, miało dyskutować w Nowym Jorku na temat irańskiego programu nuklearnego i ewentualnych kolejnych sankcji. Spotkanie nie odbędzie się, problem irański został jednak poruszony na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mówili o tym zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, jak i prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Prezydent Iranu odpowiedział, że Iran nie zrezygnuje ze swego cywilnego programu nuklearnego. Policja gruzińska podała do wiadomości, że przechwyciła w pobliżu granicy z Osetią Południową rosyjską ciężarówkę wypełnioną mundurami armii gruzińskiej. Poza tym znajdowało się na niej 100 kg materiałów wybuchowych i detonatory. Informację tę przekazał AFP rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, demonstrując przejęty ładunek. Rosyjski kierowca został przekazany OBWE. Na razie nie uzyskano od niego żadnych wyjaśnień. Prezydent Rosji oddał dzisiaj hołd ofiarom gułagu w Magadanie na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku. Miedwiediew złożył wiązankę kwiatów pod memoriałem poświęconym pamięci milionów ofiar. W 1996 roku na wzgórzu Krutaja nad Magadanem wzniesiony został pomnik Maska Boleści poświęcony pamięci ofiar obozów pracy na Kołymie. Na przełomie 1940 i 1941 roku do Magadanu przewieziono około 12 tysięcy Polaków, głównie jeńców wojennych i ich rodzin. W 1942 roku zwolniono zaledwie 583 osoby w ramach akcji rekrutacyjnej II Korpusu Armii generała Andersa. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko wykluczyła przedłużenie okresu stacjonowania rosyjskiej floty na Ukrainie poza rok 2017. Trzeba utrzymać to porozumienie w mocy, stwierdziła pani premier, bo zostało podpisane przez oba państwa, ale potem Ukraina musi stać się strefą wolną od wszelkich baz wojskowych. Rosja życzyłaby sobie przedłużenia czasu stacjonowania swojej floty na Ukrainie, ma więc przedstawić nowe propozycje, które miałyby zachęcić Ukrainę do zmiany stanowiska. Komitet wykonawczy UEFA zbierze się w czwartek i piątek w Bordeaux, aby ocenić, czy Ukraina i Polska mają jeszcze szansę zorganizowania Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Rozpatruje się inne rozwiązania. Ostatnio mowa jest o oddaniu tego przywileju Szkocji lub nawet Rosji. Słuchajcie państwo Paryża, Radia France Internationale. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Piotr Błoński i Piotr Rosochowicz.
Ukarać szalony pieniądz tytułuje Libération. Apele Nicolas Sarkozy'ego w ONZ, który według tegoż dziennika bawi się w regulatora, są obficie i rozmaicie komentowane. W co poważniejszych dziennikach odnajdujemy ten sam motyw. Ukarać spekulantów? Niby kogo? Agencje notowań? Banki? Pośredników? Fundusze kredytowe? Lista winnych w cudzysłowie jest niezmiernie rozległa. W światowym systemie finansowym każdy papier wartościowy, kiedy zwiększa wartość albo ją traci, przechodzi przez tysiące, a czasem dziesiątki tysięcy operacji i to najzupełniej legalnie. To też populistyczne i ogólnikowe hasło karania winnych budzi zażenowanie albo wręcz politowanie ludzi patrzących na to realistycznie, nawet gdy domagają się oni ściślejszych zasad etycznych w biznesie. Libération pokpiwa z Sarkozy'ego, ale wali głową w mur na całego, publikując 7 recept dla uniknięcia kryzysu, podpisanych przez wybitnych ekonomistów i działaczy, od paryskich profesorów Jacques Généreux i Michel Alietta, po bankiera Jean Perlevade i szefa Transparency International Jean Lebega. I dalejże proponować system kar i nagród dla traderów, zakazywać spółkom finansowym operacji bez pokrycia, co notabene wprowadzono tymczasowo, reformować normy księgowe, ujmować w karby fundusze inwestycyjne, tworzyć publiczne agencje notowań, kontrolować raje podatkowe. Czyta się to z zaciekawieniem, ale jako sympatyczne rojenia intelektualistów. Skuteczność tych recept jest bardzo niepewna, a ich wdrożenie zajęłoby lata. Tymczasem światowy system finansowy grozi całkiem konkretnym załamaniem już w tej chwili. Skalę zagrożenia uzmysławia zamieszczony w Lyzyku wywiad z amerykańskim ekonomistą Nurielem Rubini, który cieszy się dziś wielkim powodzeniem i przydomkiem dr Doom, dr Katastrofa, bo obecny kryzys przewidział i zapowiedział jeszcze w listopadzie 2007 roku. Nuriel Rubini uważa, że nie wystarczy plan ratunkowy dyskutowany w tej chwili w Kongresie, opiewający na 700 miliardów dolarów. Nie wystarczy wykupienie zgniłych, zdeprecjonowanych kredytów, tak jak nie wystarczyły ulgi podatkowe dla zadłużonych nabywców nieruchomości. Nie wystarczy też wstrzykiwanie w obieg przez bank centralny kolejnych dziesiątków miliardów dolarów. U źródeł kryzysu jest zbyt duże zadłużenie rodzin nabywców nieruchomości. to też trzeba albo je zmniejszyć, albo zwiększyć ich dochody. Wykupienie zgniłych kredytów i zablokowanie ich w strukturze defizmant nic nie zmieni, dopóki nie zmniejszy się zadłużenia rodzin. Bo jeśli dalej nie będą one mogły spłacić długów, to upadać będą lawinowo kolejne banki, a za nimi cała gospodarka. W praktyce mamy 6 tysięcy miliardów dolarów kredytów, na które państwo udzieliło już gwarancji za pośrednictwem Fannie Mae i Freddie Mac, oraz 6 tysięcy miliardów w sektorze prywatnym, z czego 1500 miliardów to kredyty zgniłe. Na dobrą sprawę chodzi więc o upaństwowienie kredytu na nieruchomości. Ale bez tego trzeba by upaństwowić banki. Nouriel Roubini zapowiada nieuchronne bankructwo około 200 amerykańskich banków, szczególnie tych najmniejszych. Ale prognozy Nouriela Roubini nie ograniczają się do Stanów Zjednoczonych. W USA zapowiada on owszem trwającą półtora roku recesję i obniżenie produktu krajowego brutto o 3%. Odbicia nie należy się spodziewać przed końcem przyszłego roku, bo w rzeczywistości recesja zaczęła się już na początku roku bieżącego, choć była zamaskowana przez wspomniane ulgi podatkowe. Natomiast strefa euro, według Roubiniego, już jest w recesji, podobnie zresztą jak 55% gospodarki światowej. Reakcje amerykańskich władz finansowych i politycznych na kryzys subprimes i jego konsekwencje długo sprowadzały się do negowania zagrożenia. W lecie zaś wpadły te władze w panikę i przeszły na ręczne sterowanie, bez pomysłu na podejście systemowe. W rezultacie groźba całkowitego zawalenia się systemu finansowego nigdy jeszcze nie była tak bliska, tłumaczy na łamach ryzyku nowojorski ekonomista Nouriel Roubini.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wielobiegunowy świat, tak Le Monde tytułuje swój dzisiejszy komentarz wstępny. Ogólnoświatowy kryzys finansowy znacznie przyspieszył zjawisko, którego świadkami jesteśmy już od dawna. Skończyła się hegemonia USA, a ogólniej mówiąc Zachodu, nad całym światem. Powstała po upadku muru berlińskiego i demontażu komunizmu w latach 1980-1990. Już na początku XXI wieku zachodnia koncepcja praw człowieka i demokracji w stylu zachodnim jako najlepszej gwarancji dla bezpieczeństwa i prosperity zaczęła się powoli łamać. Wszystkie kraje tzw. nowej gospodarki pokazują światu zupełnie inny model modernizacji. Korzystając w pełni z globalizacji ekonomii, kraje te, na przykład Chiny czy Rosja Władimira Putina, głośno kontestują dążenia Zachodu do wyznaczania reguł gry w tej dziedzinie. Zgromadzenie ogólne, na forum którego wystąpił 23 września Nicolas Sarkozy, podkreśla pojawienie się takiego wielobiegunowego świata. Świat ten jest jednak, zdaniem komentatora Le Monde, bardzo niepoukładany, wręcz anarchiczny. Tworzy się bez żadnych wyższych zasad. Rosja znajduje nowych sojuszników w Ameryce Łacińskiej, Chiny w Afryce, wbrew woli Stanów Zjednoczonych, ale i tak interesy obu tych państw stają się różne w momencie, gdy Rosja siłą chce zmienić granice na Kaukazie. Chiny i Rosja mogą się cieszyć z osłabienia byłej amerykańskiej superpotęgi, ale ich zależność od ekonomii światowej w takim samym stopniu czyni z nich ofiary co beneficjentów światowego kryzysu ekonomicznego. Cały świat, no może prawie cały świat, domaga się ustalenia nowych reguł. Zanim jednak z tego całego bałaganu i anarchii wyłoni się porządek, możemy spodziewać się jakiejś bardzo gwałtownej burzy. Kończy swój artykuł wstępny dzisiejszy Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Program Media Komisji Europejskiej powstał po to, by wspierać europejski przemysł audiowizualny. Rozmawiam z jego przedstawicielką Grażyną Wojcieszko, którą spotkałam na zakończonym w sobotę 20 września Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Program ten oczywiście przeznaczony jest dla mediów europejskich wyłącznie.
Oczywiście jest przeznaczony dla wspierania filmu europejskiego, z tym, że w tym roku również mamy nową akcję, wspieranie filmu międzynarodowego, światowego.
Media International. To wspieranie polega przede wszystkim na dofinansowywaniu filmów, ale sądzę, że nie tylko. Mówisz może na promowaniu.
Program Media, ogólnie rzecz biorąc, ma cztery, my to nazywamy liniami, takimi, na które, o które można występować. Oczywiście projekty muszą być zawsze międzynarodowe, czyli współpraca przynajmniej dwóch partnerów europejskich z różnych krajów. Przede wszystkim jedna linia to są szkolenia, szeroko pojęte, związane z filmami. To mogą być szkolenia, jak mówimy, to podstawowe, czyli takie dla osób, które jeszcze zupełnie nie mają z mediami nic wspólnego, albo szkolenia już typowe, jak my to nazywamy, formation continue po francusku, czyli szkolenia już dla osób, które w danej dziedzinie od lat pracują, tylko chciałyby coś jeszcze ulepszyć. Poza tym mamy linię development, czyli wspieramy przygotowania do robienia filmu, ogólnie rzecz biorąc, z tym, że oczywiście znowu muszą tutaj być to projekty europejskie. Następną linią jest promocja, czyli ogólnie rzecz biorąc wspieranie festiwalów, czyli z tym, że oczywiście festiwalów o charakterze europejskim. Gdynia, dopóki wyświetla tylko filmy polskie, nie jest dla nas kandydatem do wspierania, dlatego że to nie jest festiwal o charakterze europejskim. I następna, ostatnia, to jest działka nasza dystrybucja, czyli wspieramy ogólnie rzecz biorąc tą dystrybucję, czyli sieć kin. Tutaj oczywiście we wszyscy Francuzi znają Europa Cinema, sieć kin europejskich, które powstały 15 lat temu, inicjatywa francuska. I dzięki temu, tej inicjatywie w Polsce oglądamy filmy europejskie.
Nie możecie finansować czy wspomagać festiwalu w Gdyni, ale czy istnieje jakaś właśnie współpraca z polską kinematografią? Czy w jakiś sposób wspomagacie polskie kino?
Program Media jest jednostką niezależną i wspomagamy tych, którzy złożą do nas wnioski. Nie polega to współpraca na zasadzie współpracy instytucjonalnej z ministerstwem czy z Instytutem Filmowym Polskim, tylko jeśli polscy filmowcy mają partnerów za granicą i składają do nas wnioski, to oczywiście finansujemy je tak samo jak wszystkie inne. Polskie festiwale, warszawski, wrocławski, krakowski mają dofinansowanie z programu Media. Również na przykład szkoła Andrzeja Wajdy dostaje dofinansowanie. Czyli większość polskich inicjatyw, w których jest jakiś aspekt europejski, międzynarodowy, wiem, że wnioski składa i dostają dofinansowanie.
Mówiła tutaj pani przed chwilą troszkę tak z żalem, że tych wniosków jest jednak ciągle za mało i że Polacy nie wiedzą, jakie są konkretne możliwości.
Mam wrażenie, że polscy filmowcy z jednej strony mają łatwy dostęp do pieniędzy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, więc po co się wysilać i szukać partnerów europejskich do koprodukcji czy do dystrybucji, skoro mogą łatwiej to sobie załatwić w Polsce. W związku z tym nie robią wysiłków dodatkowych, które by im umożliwiły promocję swojego filmu poza granicami kraju. Jakoś wszystko to trochę za bardzo, jak na mój gust oczywiście, w swoim sosie się kręci.
A filmowców jakiego kraju dałaby pani za przykład właśnie? Tych, którzy są najbardziej ruchliwi, najbardziej przedsiębiorczy? Czy są to na przykład Rumunii, których kinematografia się bardzo polepszyła w ostatnim czasie, czy nie wiem, Brytyjczycy?
Rumunii, trzeba zauważyć, że wszystkie filmy, które oczywiście wygrały Cannes zeszłym roku, to była koprodukcja z Francją. Rumunii zrobili parę filmów, które dzięki jakbym powiedziała, pomocy Francji, zostały wypromowane na skalę europejską. No ale na przykład Niemcy, uważam, że kino niemieckie zrobiło w ostatnich latach tak niezwykły postęp, no to jest, w ogóle się stało kinem światowym. I to dzięki mądrej polityce filmowej, dzięki powstaniu specjalnych środków, landy, każdy swój land ma tak jakby swój instytut. I Niemcy wyszli poza granicę swojego kraju i naprawdę są niezwykle aktywni, naprawdę szukają partnerów za granicą, naprawdę robią projekty filmowe międzynarodowe. Myślę, że przykład niemiecki jest godny do analizy i do powtórzenia.
I oni również mają pomoc z programu Media.
Oczywiście, Niemcy to są naszym wielkim klientem, że się tak wyrażę.
Do tego, co powiedziała Grażyna Wojcieszko, trzeba dodać, że podczas festiwalu filmowego w Cannes w maju tego roku cztery filmy współfinansowane przez program Media zdobyły prestiżowe nagrody, w tym dwie najważniejsze. Złotą Palmę zdobyła francuska Klasa, a nagrodę Grand Prix włoski film Gomora. Należały one do 14 filmów filmów zaprezentowanych w Cannes, wyprodukowanych i dystrybuowanych dzięki wsparciu w formie ponad 900 milionów euro z programu Media. Filmy wspierane w programie Media święciły również triumfy w czasie tegorocznej ceremonii wręczania Oscarów, kiedy to złote statuetki otrzymały austriacko-niemiecki film Fałszerze oraz francuski Niczego nie żałuje.
Radio France Internationale.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Wokulski pił w Paryżu mazagran, szampana i koniak. Koniaku pił najwięcej. Wokulski pił koniak w sytuacjach ostrego zdenerwowania, w chwilach najsilniejszych ataków choroby psychicznej. Wokulski pił koniak, kiedy przypomniała mu się Warszawa, albo ile razy spotkał kobietę mającą coś szczególnego w ruchach, w ubiorze czy w fizjonomii. Wokulski cierpiał w Paryżu na, jakbyśmy dziś powiedzieli, silną depresję. Wokulskiego dręczyła melancholia i czuł się jak zdeptany robak włóczący za sobą wnętrzności. Nieraz zdawało mu się, że jest istotą, która dziwnym zbiegiem wypadków urodziła się przed kilkoma dniami tu na bruku paryskim i że wszystko, co mu przychodziło na pamięć, jest złudzeniem, jakimś snem przedbytowym, który nigdy nie istniał w rzeczywistości. Wówczas mówił sobie, że jest zupełnie szczęśliwy, jeździł z jednego końca Paryża na drugi, jak szaleniec garściami rzucał luidory. Tak, Wokulski coraz bardziej przypominał Gerarda de Nerwala, włóczącego się po mieście ćwierć stulecia wcześniej. Tak, Wokulski coraz bardziej do Nerwala stawał się podobny. Wokulski postawił sobie sam diagnozę, był chory na raka duszy. Niedaleko Grand Hotelu, na bulwarze Montmartre, tuż koło wejścia w pasaż Panoram, mieści się od roku 1807 Teatr des Variétés, jedna z największych i najpiękniejszych scen Paryża. W tym teatrze Offenbach wystawił piękną Helenę. Eugeniusz Bertrand kierował nim przed kilka dekad zręcznie i skutecznie. Do Teatru de Variété ściągały codziennie tłumy na przedstawienia popołudniowe i wieczorne. Wokulski trafił do Teatru de Variété, by odurzyć się błazeństwem. Tego dnia dawano 3 wesołe sztuczki, między innymi jedną operetkę. Prawie natychmiast po podniesieniu kurtyny Wokulski usłyszał na scenie frazes wypowiedziany płaczliwym głosem, że kochanek wszystko wybaczy, kochance wyjąwszy drugiego kochanka. A sąsiad z sąsiedniego krzesła dorzucił głośno. W tamtych czasach w Teatrze de Variété oraz w innych teatrach, nie tylko bulwarowych, głośne komentowanie akcji, rozmowy na widowni, a nawet ucztowanie i obłapiny po lożach zdarzały się często i współtworzyły przedstawienie. Niekiedy trzeba było wybaczyć 3 albo 4 kochanków, powiedział sąsiad, i wtedy Wokulskiemu zabrakło powietrza, ziemia rozwarła mu się pod stopami, poczuł, że teatralny sufit z wielkimi złotym pająkiem spada mu na głowę. Wokulskiego oblał zimny pot, zerwał się z krzesła i depcząc stopy widzów wydostał się z rzędu, potem z teatralnej sali. Biegł w stronę hotelu i wpadł do pierwszej narożnej kawiarni. O co go pytano, co odpowiedział, nie pamięta. Wiedział tylko, że podano mu kawę i karafkę koniaku naznaczoną kreskami, które odpowiadały objętości kieliszka. Wokulski pił i myślał o kochankach Izabeli Łęckiej. Starskiego nazwał Wokulski kochankiem drugim, Ochockiego trzecim. A Rossi? Rossi byłby 4. Brakuje jednak 1. kochanka. Czyżby Wokulski umieścił w tej pozycji samego siebie? Czy Wokulski sam wlewał rytmicznie koniak z karafki do kieliszka, czy też podchodził garson i wspomagał desperata? Głupi człowieku, ależ to jest Messalina, jeśli nie ciałem, to duchem i ja mam szaleć dla niej, ja. Czuł, że oburzenie uspokaja go, gdy przyszło do rachunku, przekonał się, że karafka jest pusta. Czy w kawiarniach paryskich, na wielkich bulwarach i w małych zaułkach podawano w drugiej połowie XIX wieku koniak w karafkach, w dodatku z kreskami odpowiadającymi objętości kieliszka? Chyba nie podawano, bo tak się twardego alkoholu we Francji nie podaje. To niemożliwe, niestosowne, niestosowane i niewyobrażalne. Ale Paryż przemienił Wokulskiego, a Wokulski odkrył tajemnicę Paryża. Wokulski przemienił Paryż w niebo, piekło, czyściec, Hades i Elizję zarazem, więc Paryż musiał się do Wokulskiego dopasować, przed Wokulskim ułożyć, skoro Paryż jest istotą żywą i niejako samorodną. Nie wolno więc wykluczyć, że onego czasu garsoni w Café Riche podawali Wokulskiemu koniak w karafkach z kreskami, w karafkach co najmniej półlitrowych, a może nawet litrowych, bo przecież nie w małych karafkach ćwierćlitrowych. Należy nawet przyjąć, że garsoni tylko Wokulskiemu podawali koniak w karafkach i tylko wtedy, gdy leczył on raka duszy. I nigdy przedtem, i nigdy potem żadnego koniaku w karafkach nikomu już nie podali. Nikt z patronów i nikt z garsonów o takim podawaniu nie pomyślał, a nawet pomyśleć nie mógł, chociażby dlatego, że karafki z kreskami nie istniały, a koniak był butelkowany. Koniaku nie pijało się w karafkach. Koniak, owszem, pojawiał się w karafkach w owym czasie, ale były to najbardziej wyrafinowane, najstarsze koniaki nadwiekowe w kryształowych flaszach, specjalnie dmuchanych i formowanych przez najlepsze firmy, na przykład w pracowniach Christofla. Koniaki w kryształowych karafkach lub koniaki w smukłych butelkach, starannie zapieczętowane, zalakowane i opatrzone, można było kupić u modnych epicjerów, u Legranda, jego synów i córek, u Potela i Szabota, u Corseleta, Hediarda lub w składach win i spirytualiów Nicola. Stan Wokulskiego bardzo był poważny, depresja głęboka, rak duszy złośliwy. Skoro po wypiciu karafki koniaku w Café Riche, wiem na pewno, że Wokulski opróżnił pierwszą karafkę koniaku w Café Riche, Wokulski pomyślał, że jednak ten koniak uspokaja. Odtąd, ile razy przypomniała mu się Warszawa, albo ile razy spotkał kobietę mającą coś szczególnego w ruchach, w ubiorze czy w fizjonomii, wpadał do kawiarni i wypijał karafkę koniaku. Tylko wówczas śmiało przypominał sobie pannę Izabelę i dziwił się, że taki jak on człowiek mógł kochać taką jak ona kobietę. Wokulski dużo pił, bardzo dużo pił koniaku w Paryżu, chociaż gdyby Paryż mu się nie rozciągnął i dla Wokulskiego się nie przemienił, gdyby z realnego miasta nie stał się miastem bożym, choć również miastem bezbożnym, to Wokulski nie mógłby regularnie pijać koniaku i upijać się koniakiem w paryskich kawiarniach, bo koniaku w takiej postaci by nie dostał. W mieście, nad którym wschodziło czarne słońce melancholii, Wokulski upijał się regularnie. W tym mieście Wokulski przemienił się w strasznego pijaka. Ale pijaństwo Wokulskiego znieczulało ból wywoływany rakiem duszy i dzięki pijaństwu Wokulski pojął na chwilę, że szkoda dla tej lalki życia, choć jednocześnie wiedział i czuł aż za dobrze, że bez tej lalki jego życie nie ma żadnego sensu. Jak często Wokulski upijał się koniakiem? Często, bardzo często, właściwie chodził pijany na okrągło, bo przecież bez przerwy myślał o Warszawie, czyli o niej. Karafka koniaku wypróżniała się, a on opierał głowę na rękach i drzemał, ku wielkiej uciesze garsonów i gości. Pijany jak Polak, choć chędożny i widać, że bogaty. Rzuca pieniądze na prawo i lewo, przyciąga kieszonkowców, oszustów, dziwaków, odmieńców, hochsztaplerów, magików i alchemików. Cylinder Wokulskiego leży na posadzce Café Riche. Halsztuk rozwiązany i krzywy. Zegarek na srebrnym łańcuszku wypadł z kieszeni kamizelki i buja się przy nodze giętego krzesła. Dłoń Wokulskiego spoczywa na białym obrusie. Jej czerwień podkreśla nieskazitelny błysk krochmalonego mankietu. Prawy policzek przyciska dłoń do blatu. Z lewej skroni sączy się Wokulskiemu cienka stróżka potu i wolno wnika w skrzydełko kołnierza. Na biel obrusa spada kilka innych kropel. Wokulski płacze przez sen. Tylko przez sen. Wokulski wybudzony nie zapłacze nigdy. Wokulski doszedł do wniosku, że Paryż jest arką. Wszystko tu jest, zacząwszy od potwornych posągów asyryjskich i mumii egipskich, skończywszy na ostatnich rezultatach mechaniki i elektrotechniki. Wokulski nie czytał Wiktora Hugo, a w każdym razie nie wydało jej się możliwe, by znalazł w swym życiu czas na jego czytanie. Zatem nieświadomie powtarza słowa z katedry Najświętszej Marii Panny. Wszystko, co jest gdziekolwiek, znajduje się też w Paryżu. Wokulski już nie wątpił, że Paryż jest żywiną. Wokulski włóczył się po Paryżu, błądził po nieznanych ulicach, tonął w tłumie lub pił koniak, grał w karty i w ruletę albo oddawał się rozpuście. Ha! Wokulski oddawał się rozpuście. Czy to znaczy, że oddawał się rozpuście? Co to znaczy? Czy chodził do ekskluzywnych burdeli, których w Paryżu, szczególnie w okolicach Grand Hotelu oraz Palais Royal, nie brakowało i na które Wokulski pozwolić sobie mógł bez trudu? Wytworne burdele paryskie były w owym czasie zakładami najwyższej użyteczności publicznej, cechował je znakomity gust, artystyczne wyrafinowanie wnętrz, domowa przytulność, ciepło, uroda pracownic oraz niezwykły poziom ich sztuki aktorskiej, dzięki której każdy klient wychodził z zakładu przekonany, że kobieta, z którą przed chwilą spółkował, od dziś będzie się oddawać wyłącznie jemu. A może Wokulski kazał Zimartowi przyprowadzać panienki do numeru? Wielkie hotele paryskie dysponowały i nadal dysponują własną siecią usług amorycznych. A może wychodził na bulwar i szedł do gryzetki. Wokulski w Paryżu oddawał się rozpuście, to pewne. Wokulski uważał, zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami, że on owszem, ale Izabela puszczać się nie miała prawa. Najwięcej koniaku wypił Wokulski po seansie spirytystycznym urządzonym przez profesora magnetyzmu Palmieriego w jednym z salonów Grand Hotelu. Palmieri usypiał różnych młodzieńców i wmawiał różności, a Wokulski usadził w pierwszym rzędzie krzeseł, a właściwie został przez profesora Palmieriego Wokulski w pierwszym rzędzie krzeseł usadzony. Wokulski najboleśniej przeżył numer z łopatką do węgli. Palmieri zamagnetyzował wątłego młodzieńca, łopatkę owinął ręcznikiem i wmówił w medium, że łopatka jest młodą i piękną kobietą, którą trzeba kochać. Wątły młodzieniec zaczął stroić czułe miny, owinięty ręcznikiem łopatką ucałował, a nawet przed nią klękał. Kiedy Palmieri wcisnął szuflę pod kanapę, młodzieniec wpełzł pod nią na czworakach. Kiedy Palmieri schował łopatkę i powiedział, że kobieta umarła, młodzieniec wpadł w taką rozpacz, że tarzał się po podłodze i bił głową o ścianę. Palmieri dmuchnął młodzieńcowi w oczy, ocknęły się szybko owe oczy i cały młodzieniec, a łzy przyschły mu na wargach oraz na jagodach, a widzowie klaskali ochoczo. Nie posiadając się z uciechy, Wokulski uciekł z sali przekonany, że wszystko jest kłamstwem. Ona też jest kłamstwem. Wpadł do kawiarni, to była Café de la Paix na parterze Grand Hotelu, na rogu bulwaru Opery i bulwaru Kapucynów, kazał podać koniak. Wypił półtorej karafki i pomyślał, że Paryż, w którym znalazł najwięcej mądrości, największe złudzenia i ostateczne rozczarowania, stanie się chyba jego grobem.
La Radio du Monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Normandia jest jednym z trzech regionów północnej Francji, leżących nad kanałem La Manche. Podbita przez Wikingów, podbiła Anglię. Miasto Bayeux przechowuje pamiątki tej wielkiej historii. Niesienna Normandia wygląda jak zielone morze, łąki zagajników, wśród których rozrzucone są wielkie gospodarstwa producentów mleka i masła i hodowców koni. Nadal wyglądają tak, jak je opisał wielki pisarz Guy de Maupassant, który z tych stron pochodził. Na olbrzymim dziedzińcu, otoczonym rzędami okazałych drzew, chroniących przed wichrem delikatne jabłonie, stały zabudowania. Piękne obory z krzemienia, stajnia dla 30 koni i dom mieszkalny, podobny do ufortyfikowanego zamku. Zapach normandzkich jabłek był tak silny, jak zapach kwiatu pomarańczy na lazurowym wybrzeżu. Urwiste wybrzeże Normandii nazwano alabastrowym, aby podkreślić biel wapiennych skał, rzeźbionych przez bezustanne przypływy i odpływy morza. Tam, gdzie rozstępowały się skały u ujścia rzek, budowano porty. Jednym z najstarszych jest miasto Bayeux w departamencie Calvados, od którego pochodzi nazwa wybornego trunku w zakątku Normandii o nazwie Bessin. W czasach cesarstwa rzymskiego Bayeux nazywało się Augustodurum, cytadela Augusta. W IX wieku zostało podbite przez Wikingów, którym mieszkańcy Normandii zawdzięczają skandynawskie nazwiska i nazwy geograficzne. Najeźdźcy szybko stali się autochtonami, tworząc razem z miejscowym plemieniem Franków księstwo Normandii, które w 1066 roku podbiło Anglię. W śródmieściu Bayeux, w dawnym seminarium, przechowywane jest w półmroku niezwykłe świadectwo tej historii. Wstęga z jasnego lnu, 70-metrowej długości, a na niej 58 scen z życia Wilhelma I zdobywcy. Sądzono, że wyhaftowała je małżonka króla, Matylda. Prawdopodobniejsza jest hipoteza, że tkaninę wykonano na zamówienie biskupa Bayeux w jednym z angielskich klasztorów. Warto pojechać do Bayeux tylko po to, żeby przeczytać ten średniowieczny komiks. Opowiada on, że książę Normandii, Wilhelm, był szlachetnym rycerzem, który popłynął do Anglii, dlatego że król Harold nie dotrzymał przysięgi. Bitwa pod Hastings miała wprawdzie miejsce, ale Harold dobrowolnie zrzekł się tronu z wdzięczności dla Wilhelma za pomoc udzieloną podczas misji w Normandii. Tkanina z Bayeux jest dokumentem politycznym, który uprawomocnia podbój Anglii przez Normandów. Ale jest także dziełem sztuki, wykonanym z niezwykłą precyzją. Anglików poznajemy po długich włosach i wąsach, Normandów po twarzach bez zarostu i wygolonych karkach. Widzimy, co jedli, jak się ubierali, a nawet jak się kochali. Widzimy, jak walczyli i jak przeprawiali się przez kanał La Manche. Tkanina z Bayeux znajduje się tuż obok katedry Notre-Dame, która jest od niej jeszcze starsza. W swym obecnym wcieleniu jest ona wspaniałym przykładem normandzkiego gotyku, chociaż wielka nawa nosi jeszcze ślady stylu romańskiego. Po wyjściu z katedry nogi same nas poniosą w kierunku starych uliczek, na których najstarsze kamienice z drewnianym obelkowaniem pochodzą z XIV wieku. Na fasadach zachowały się statuetki Adama i Ewy, świętych i proroków. Można odpocząć w kawiarence pod syrenami albo pod bukiem w ogrodzie botanicznym Bayeux, który jest tak ogromny, że został zaliczony w 1932 roku do zabytków narodowych.
Il y a de l'eau salée dans les yeux des passants, de vieilles branches d'olivier sur les buffets grinçants, des squares et des allées, de longs boulevards glissants, vers des golfes argentés sur des rochers cassants. Il y a des bleus dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleus dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'emmènent. Il y a de vieilles fontaines qui débordent de savoir, pleines de pièces anciennes, noyées de vœux et d'espoir. Assis devant nos portes, les vieux laissent filer le temps et son escorte de visages exilés. Il y a des bleus dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleus dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'emmêlent. Des bleus dans les blés, des bleus dans les blés.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Brecht, Duras, Krimp, Czechow, Bernhard i Beckett to autorzy, których obejrzymy w nadchodzącym sezonie w Teatrze de la Colline. Zaś Noren, Shakespeare, Duras, znowu Guitry, Fedo, Cassavetes i Hare czekają nas w Teatrze Nanterre à Mondier. Na afiszu dramaturgia współczesna i klasycy wizjonerzy. Kierujący się misją promowania nowej literatury, dysponujący dwiema scenami Théâtre de la Colline, przygotowuje się do zmiany dyrekcji. Prowadzącego teatr od roku 96 Alana Françona zastąpi w roku 2010 Stefan Braunschweig, obecny dyrektor Teatru Narodowego w Strasburgu, mianowany przez minister Christine Albanel. Aby upłynnić zmianę dyrekcji w de la Colline, pani minister wymyśliła, że przez rok obaj panowie będą współegzystować. Françon jako dyrektor, Braunschweig jako artysta stowarzyszony, który już teraz opracuje repertuar na sezon 2009-10. A co w obecnym sezonie ma nam do zaproponowania obecny dyrektor Alain Françon? Ano, wiele ciekawych i nieoczekiwanych propozycji. Jako pierwsza bal otwiera Nada Strankar, którą podziwialiśmy przed wakacjami w adaptacji Orystei w Odeonie. Ta fantastyczna aktorka, która jak Modrzejewska mogłaby recytować książkę telefoniczną na scenie, a widzom jeszcze byłoby mało, zaśpiewa songi Brechta pod okiem Christiana Schiarettiego. O tym spektaklu już wkrótce. Z innych propozycji warto wymienić Kochanka Marguerite Duras. Adaptacji powieści dokonali Astrid Bass i Robert Lacombe, a występują Astrid Bass i Ami Flammer. Na tegorocznym festiwalu teatralnym w Awinionie furorę zrobił spektakl Wajdi Muawada, Libańczyka mieszkającego i tworzącego w Kanadzie. Powróci on do Paryża. z własną sztuką Pożary, napisaną w roku 2003, którą wyreżyseruje Stanislas Nordy. Miejmy nadzieję, że ten ostatni artysta będzie w lepszej formie niż w Awinionie. A i rozpisany na wielu bohaterów materiał dużo ciekawszy niż antyglobalistyczno-polityczne wypociny Falka Richtera. Po Libańczyku Muawadzie Brytyjczyk Martin Crimp w reżyserii Huberta Colla Twarzą do ściany to trzy sztuki właściwie, których bezimienni bohaterowie próbują opisać otaczający ich świat. W Teatrze Dora Colline pod dyrekcją Fransona Czechow znalazł poczytne miejsce i dobrze w tym roku zobaczymy Wiśniowy Sad w dyrektorskiej reżyserii, ale będzie również miejsce dla Paula Claudela, pokazana zostanie Zamiana w reżyserii Iwa Bonena i Tomasa Bernharda, aktor Minetti w reżyserii André Engela, któremu zawdzięczaliśmy porywającą Kasię z Heilbronu w ubiegłym sezonie. Będą jeszcze Wyludniacz, mało znana sztuka Samuela Becketa, opublikowana w roku 70 przez Edition de Minuit w reżyserii Michela Didima, Czerwona dekada w reżyserii autora Michela Deutscha o terrorystach z grupy Baader-Meinhof, zwanej też frakcją Czerwonej Armii w Niemczech lat 70. Sztuki Michela Winawera, Nina to co innego, 76 rok i Bruno Bajena, Zostawcie mnie samą, 2008, a także Festiwal Sztuk Współczesnych dopełnią ten niezwykle bogaty program. Refleksja nad stanem świata, krytyka, oskarżenie, potrzeba wybaczenia. To tematy sztuk, jakie gościć będą na dwóch scenach Teatr Nanterre Amandier pod dyrekcją Jean-Louis Martinelliego. Sezon otworzy pod koniec września Simon McBurney, brytyjski reżyser, autor, założyciel kompanii teatralnej z siedzibą w Londynie Complicit, A Disappearing Number, znikająca liczba. To opowieść o współpracy dwóch matematyków, angielskiego i indyjskiego w okresie I wojny światowej, podróż do wnętrza serc ludzkich i historii, jak opisuje autor. Zaraz potem Pamięci Anny Politkowskiej, tekst autorstwa i w reżyserii szwedzkiego dramaturga Larsa Norena, napisany przed zabójstwem rosyjskiej dziennikarki, który autor chciał jednak jej poświęcić ze względu na tematykę. Sztuka mówi o mężczyznach, kobietach, dzieciach w kraju wyszłym z wojny, walczącym o przetrwanie. Chcę, by publiczność zapamiętała jej walkę, jej siłę, jej odwagę w ukazywaniu koszmaru wojny, pisze Lars Noren, wspominając Annę Politkowską. Noren powróci jeszcze w drugiej sztuce Kliniken w reżyserii Jean-Louis Martinelliego, której akcja rozgrywa się w klinice psychiatrycznej. Po tych mocnych akcentach współczesnych na przełomie listopada i grudnia Coriolan Szekspira z Chiarettiego. Kariera wielkiego wodza, dumnego patrycjusza i bezwzględnego kandydata politycznego. Tragiczny obraz demokracji w czasach Rzymskiej Republiki. Po Kochanku w De La Colline w Nanterre zobaczymy Boleść Marguerite Duras. Karty z dziennika pisarki, jej krótkie teksty o II wojnie światowej, przy wywiezionym mężu i działalności w ruchu oporu, zebrane w jednym tomie wydanym w roku 85. Wspaniałą aktorkę Dominique Blanc, była ona niegdysiejszą partnerką Izabela Gianni w filmie Królowa Margot, poprowadzi jeden z największych reżyserów tego wieku, Patrice Chéreau. Wojna, tym razem pierwsza, powróci w sztuce Aziza Szułakiego Kolonialni. Autor jest Algierczykiem, którego fundamentalizm islamski zmusił w roku 91 do emigracji i zamieszkania we Francji. Jego sztuka opowiada o żołnierzach z francuskich kolonii walczących pod Verdun. Nieoczekiwanym, ale i intrygującym akcentem na tym wojennym tle są dwie komedie. Narzeczeni z Loche, rzadko grywana farsa Georges Feydeau, do której sięgnął Jean-Louis Martinelli, oraz Nowy Testament Saszy Guitry w inscenizacji Daniela Benoit. Testament jest z małej litery, gdyż nie chodzi o część Biblii, lecz o najprawdziwszy testament pewnego lekarza, którego zdradza żona. Qui pro quo, zerwania, ucieczki, kontrapunkty i rozbieżności. Jednym słowem Guitry we współczesnym chirurgicznym wydaniu. Czasem wszystko układa nam się pomyślnie, nie należy się tym przejmować, ta passa minie. To słowa wyszły spod pióra Saszy Guitry, ale on, jak wiadomo, pióro miał wyjątkowo cyniczne. Jego farsa pasuje do krytycznej tematyki repertuaru teatru Nanterre Amandier, który zamknął Faces, adaptacja scenariusza Johna Cassavetesa i tekst Brytyjczyka Davida Hare'a Stuff Happens od 11 września do Iraku, który ukazuje między międzynarodowy balet dyplomatyczny w przededniu ataku na Irak.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Kryzys fonografii jest oczywisty od wielu lat. Jego naczelna przyczyna tkwi zaś paradoksalnie w latach szalonego boomu płyty kompaktowej z początku lat 80. Wtedy to właśnie przed szkodą i po szkodzie głupie firmy płytowe, uratowane przez kompakt z pierwszej topieli, zaczęły robić po raz drugi to samo głupstwo, mnożąc płyty ponad potrzebę. Dzisiejszy krach fonografii ma jednak jeszcze inny powód, całkiem innej natury. Od wielu lat zaniedbano planowanie na dłuższą metę, budowanie karier, gromadzenie bezcennych katalogów na przyszłość. Tymczasem katalogi zbudowane przez zapobiegliwych dziadków i ojców z lat 40. i 50. przechodzą powolutku do sfery wolnej od praw. Co gorsza, owe wielkie firmy całkiem zaniedbały politykę wznowieniową. Choć w ich szafach leżą prawdziwe skarby, wielkie nagrania wielkich artystów, wokół których można by zmontować piękne i tanie serie wydawnicze na wzór przystępnych kolekcji klasyków literatury. Podczas gdy w wieżowcach urzędasy śpią, inicjatywę przejęto na niższych szczeblach. Miesięcznik muzyczny Diapason podjął w styczniu seryjne wydawanie raz na miesiąc płyty kompaktowej z takim właśnie zaniedbanym, a genialnym nagraniem z przeszłości. Pierwsza zawiera nigdy nie wznowione przez CBS Sony nagrania dwóch kwintetów Schuberta, Pstrąga z roku 1950 i wielkiego kwintetu C-dur z kwartetem budapeszteńskim z roku 1941. W tym nagraniu drugim wiolonczelistą jest Benar Heifetz, pianistą w Pstrągu jest Mieczysław Horszowski, a na kontrabasie gra Georges Molleux. Proszę posłuchać skerca z tego kwintetu. Płytę zaś kupić można za marne 5 euro korespondencyjnie w redakcji Diapazonu.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 28e.
Miałem nieprzyjemne uczucie, że zostałem wykorzystany przez Nadię. Nadia Carmen, wspólniczka brutala Jean-Pierre'a. Ale czy to możliwe? Posłucham nagrań.
Mon hotel.
L'hôtel Montmartre, bonjour. Désolé, nous sommes complets.
Mon hotel. Henri. Nadia jest w recepcji hotelu.
Le paquet pour Anne, je le prends?
Non, celui-là c'est pour Étienne.
Jest z jakąś dziewczynką. To pewnie ta mała Gaëlle. Un paquet, paczka, pour Anne, dla przyjaciółki z Marsylii, czy dla Etienne'a? Celui-là, zaraz.
Lequel? Celui-ci ou celui-là? Laquelle? Celle-ci ou celle-là?
Ależ to skomplikowane. To tak, są dwie paczki. Celui-ci... Ta jest dla Anne. Celui-là. Tamta dla Etienne'a.
Non, celui-là, c'est pour Étienne. Tenez, Henri, c'est pour Monsieur Favre.
D'accord, je le garde. Alors, vous partez demain? Bon voyage.
Bon voyage demain? Ah, wyjeżdża na zajutrz i zostawia paczkę dla Etienne'a w recepcji. Ciekawe, co w niej było. Może Henri pamięta?
Oh, bonjour, monsieur Lucas. Vous avez une surprise à la réception.
Une surprise?
Bonjour, monsieur. Encore un courrier pour vous, de Marseille.
Merci. Un café, s'il vous plaît. À bientôt, Nadia. Des nouvelles? Tu vois les autres? Et le baladeur? Des nouvelles? Wiadomości? Ah, nie mam jej nic do powiedzenia. Tu vois les autres? Les autres. Czego ona chce? Ah, no tak, les uns, les autres. Pyta o innych. Etienne, René, Jean-Pierre? Czy ich widuje? Z magnetofonem? Na pewno nie. Qu'est-ce que tu fais? Voici mon adresse, email. No dobra, zanotuję go. Attention, pas un mot. Ona też mnie pilnuje? Z powodu magnetofonu? I tego sekretu, co niby nas łączy. O, ja dziękuję, mam dość. W nowym hotelu już mnie nie znajdzie.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75 016 Paryż, Francja.
Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Thank you.